Witajcie kochani. Pragnę podziękować za zaproszenie. Jest to dla mnie wielki zaszczyt. A tak nawiasem mówiąc, zawsze jest to zaszczyt, kiedy można wyjść, kiedy można otworzyć Słowo Boże i tym Słowem się dzielić. Ale mam takie odczucie, a na odczuciach staram się nie polegać w swoim życiu za bardzo, ale mam takie przeczucie, że jest to czas, ten czas tego kongresu jest to szczególny czas. Kiedy tutaj przyjechałem w niedzielę, byłem wielce błogosławiony poprzez pieśni, które wspólnie śpiewaliśmy na chwałę Bożą, poprzez słowo, które było ogłoszone, także dzisiaj poprzez wykłady. Przykro mi powiedzieć, ale jutro już muszę wracać do Szczecina, ale wierzę, że te dni, które tutaj, na tym miejscu przed wami, będą wspaniałymi dniami, w których będziecie mogli doświadczać wielkiej mocy Ducha Świętego. Amen. List do Hebrajczyków. Dwunasty rozdział. Przeczytamy trzy wiersze. Wiersze, które większość z nas bardzo dobrze zna. Autor tegoż listu napisał tak w 12 rozdziale. Wiersze od 1 do 3. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Chciałbym nawiązać dzisiejszym słowem do hasła kongresu, do słów apostoła Pawła do swojego syna w wierze, który powiada: staczaj dobry bój wiary. To samo powiada autor listu do Hebrajczyków. I to nie jest jakiś tam akcent, jeden z wielu w tym liście, ale bardzo ważny wątek, który się przewija. Autor listu do Hebrajczyków robi wszystko, aby pokrzepić wierzących. Robi wszystko, aby te słowa, które on napisał, były takim bodźcem do tego, aby staczać dobry bój wiary. Po to, aby iść do przodu. Po to, aby się nie poddawać. Lubimy historię ludzi, którzy się nie poddają. Lubimy słuchać o ludziach, którzy są bohaterscy. Nie tak dawno, myślę, wszyscy pamiętamy historię młodego chłopca, młodego chłopaka, młodzieńca, który stracił nogę. Który stracił nogę, ale nie poddał się w swoim życiu, nie załamał się. Ale osiągnął coś, o czym wielu z nas by mogło tylko pomarzyć. Doszedł na biegun. Nie poddał się. I lubimy takie historie. To są historie, które nas inspirują. Fundacja, która zbierała środki na protezy, zebrała tych środków, kiedy ta historia się pojawiła, zebrała tych środków bardzo dużo w tym czasie, bo ludzie poczuli inspirację, żeby pomagać innym. Bo tacy ludzie, taka postawa jest dla nas inspiracją. Ci, którzy się nie poddają. A ci, którzy się poddają, to co? Są inspiracją? Nie. Ci, którzy się poddają, są zniechęceniem dla nas. I autor listu do Hebrajczyków robi wszystko, co może, aby zachęcić wierzących, zachęcić Hebrajczyków, Żydów, do których pisze, aby staczali dobry bój wiary. I chciałbym się podzielić kilkoma refleksjami, które w tym fragmencie możemy znaleźć, które wypływają z tego fragmentu. Pierwsza rzecz, o której autor tutaj powiada, to jest wytrwałość. Kiedy chce pobudzić tych ludzi, kiedy chce ich pokrzepić, zachęca ich do wytrwałości. Powiada, przeto i my, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Biegnijmy wytrwale. Ale te słowa, ten werset zaczyna się od słów, przeto i my. Inaczej mówiąc, dlatego też i my. Czyli autor w tym miejscu nawiązuje do czegoś. Nawiązuje do tego, o czym napisał wcześniej. O czym napisał wcześniej, myślę, jeśli czytamy nasze Biblię, to wiemy. Jeden z najbardziej inspirujących rozdziałów w Nowym Testamencie. 11 rozdział Listu do Hebrajczyków mówi nam o bohaterach wiary. O bohaterach wiary. Wymienia tych bohaterów wiary. Daje ich za przykład. I kiedy rozpoczyna następny rozdział, mówi, przeto i my. Powiada, dlatego też i my. Musimy postępować w ten sam sposób. Mówi, biegnijmy wytrwale. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I wytrwałość to nie jest cecha, która jest taką cechą widoczną wśród ludzi w czasach, w których żyjemy. My chcemy dostawać wszystko szybko, łatwo, przyjemnie, bez większego trudu. Jak już coś kosztuje nas więcej energii, więcej czasu, to mówimy, a może czymś innym się zająć, zniechęcamy się, taki słomiany zapał. Ale ci ludzie, o których jest mowa w 11 rozdziale, powinni być dla nas inspiracją. Nie mamy czasu, żeby o wszystkich mówić. Przytoczę jeden przykład. Noe. Człowiek, który żył z Bogiem. Człowiek, który został przez Boga uratowany. Ale dlatego, że był Bogu posłuszny i był wytrwały. W tym, co Bóg mu zlecił. W tym, do czego Bóg go powołał. Dlatego uratował swoje życie. Bóg przyszedł i powiedział, zbuduj sobie arkę. Bo nastąpi czas, kiedy będzie wielki potop. Kiedy ziemia zostanie zalana. Ale ja chcę ciebie uratować, twoją rodzinę. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że kiedy Bóg przyszedł do Noego, to nie było 100 lat temu, nie było nawet 500 lat temu, ale kilka tysięcy lat temu. Wybudowanie takiej arki to było karkołomne zajęcie. Nie było tak, że Noe mówi, dobrze, Panie Boże, poszedł, otworzył swój garaż, wyciągnął wszystkie narzędzia, piły tarczowe, wiertarki, szlifierki, wziął swoich synów i mówi, chłopaki, dobra, bierzcie, każdy niech chwyta za swoje narzędzie i budujemy tutaj wielką łódź. Nie było tego. Dzisiaj korzystamy z tych dobrodziejstw. Ostatnio się mogłem o tym przekonać. Bodajże z tydzień temu, rano jeszcze sobie słodko spałem. Moja żona wcześniej, znacznie wcześniej do pracy wychodzi niż ja i nagle słyszę, nie wiem, czy śniłem, czy jeszcze w tym momencie nie wiedziałem, słyszę taki głos. Kochanie. W końcu się przebudziłem, patrzę, moja żona mówi, kochanie, potrzebuję twojej pomocy. Ja mówię, no wiesz co, o tej porze, tak wcześnie rano. Mówi, nie mogę wyjść do pracy. Ja mówię, co się stało? Szykowałem się do pracy i zapinka mi wpadła do umywalki. Ja mówię, no co ci na to poradzę, to weź sobie coś innego. Nie mogę, to muszę mieć. Taki zaspany, jeszcze byłem przed wizytą u fryzjera z takim kogutem. Poszedłem do tej łazienki, do umywalki, nie taka prosta sprawa, bo to trzeba się do syfonu dostać, a syfon zabudowany, jest obudowa na śruby przykręcona do ściany. I wpadłem na pomysł. Kiedyś była tam promocja, wrzuciłem do koszyka taką wkrętarkę. Mówię, o, teraz się przyda. Sprawnie poszło. Wyciągnąłem wkrętarkę, wykręciłem szybciutko, minęły 3 minuty, nie zdążyłem się dobrze obudzić, położyłem się spać. Dobrodziejstwa czasu, w których żyjemy. Ale w momencie, kiedy Noe usłyszał głos Boga, aby zbudować arkę, on nie miał do tego dostępu. To była ciężka praca. Szczegół po szczególe. Najpierw musieli pójść i używać jakichś prymitywnych narzędzi, żeby ściąć drzewo, jedno, drugie, trzecie, wyciosać odpowiednie belki. To wszystko wymagało poświęcenia, wymagało wytrwałości. Wymagało czasu. Niektórzy się bawią w takie matematyczno-analityczne podejście do Biblii i ktoś tam wyliczył, ja próbowałem to potem jakoś sprawdzić, ale ktoś wyliczył, że 120 lat Noe budował arkę. 120 lat. Tak spojrzałem na kalendarz, no to jakby dzisiaj miał kończyć, to by zaczynał w 1884 roku. Kto z nas byłby tak cierpliwy, tak wytrwały? I autor listu do Hebrajczyków mówi, patrzcie między innymi na Noego, patrzmy na Noego i biegnijmy wytrwale, wytrwałości nam potrzeba. Rozdział wcześniej mówi, wytrwałości wam potrzeba. Słowo Boże także przyrównuje naszą pielgrzymkę, naszą drogę za Bogiem do maratonu. Do maratonu. A najważniejszą cechą, żeby ukończyć maraton, żeby przebiec maraton, jest wytrwałość. Jest zacięcie, jest determinacja. Jeśli tego zabraknie, to nigdy tego maratonu nie ukończymy. A także potrzebna jest pewna mądrość. Maraton to nie sprint. A więc trzeba mądrze do tego podejść. Nie jest tutaj mowa o jakichś tam zrywach, bo jeśli będziemy tak zrywali, to wolniej, to szybciej, to nigdzie nie dobiegniemy. Szybko padniemy z sił. Ale autor listu do Hebrajczyków mówi, biegnijmy wytrwale. Biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Druga rzecz, ważna rzecz, którą autor listu do Hebrajczyków podkreśla, to jest to, że mówi, patrzcie przed siebie. Mówi, biegnijmy wytrwale w biegu, który jest przed nami. Patrz przed siebie. Nie patrz za siebie, bo co się stanie, jak będziesz biegł do przodu, a twarz będziesz miał skierowaną do tyłu? To bardzo szybko się przewrócisz, bardzo szybko upadniesz i bardzo szybko sobie krzywdę zrobisz. Patrz przed siebie. Patrz przed siebie. Patrz na cel twojego biegu. Patrz na metę. Patrz na to, co dla ciebie Chrystus przygotował, kiedy dobiegniesz do końca. Kiedy Paweł pisze do Tymoteusza, mówi, staczaj dobry bój wiary. I co powiada dalej? Uchwyć się żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany. Autor listów do Hebrajczyków wcześniej, w 10 rozdziale, powiada podobnie, trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Trzymajmy się. Uchwyć się żywota wiecznego. Patrz do przodu, nie oglądaj się wstecz. My lubimy oglądać się wstecz. Nawiązując do tego, co nasz umiłowany brat dzisiaj powiedział w trakcie wywiadu, kiedy mogliśmy zobaczyć, że przemiany, które dokonały się w naszym kraju, nie dokonały się za niską cenę. Oczywiście ona mogła być wyższa i dzięki Bogu, że było tylko tyle. Ale ludzie walczyli o wolność. Minęło 15 lat, robione są badania opinii publicznej, okazuje się, że 50% Polaków patrzy wstecz i wzdycha za PRL-em. 50%. Jakoś tak się lubujemy tam spojrzeć, a jak to pięknie było, jak to fajnie. Puste haki, ocet na półkach. Biskup odpowiada, czosnek, tak jak Izraelici, tak. Bóg ich wyprowadza, oni nagle mówią, o, czosnku by się pojadło, ten zapach tej cebuli. Tak pięknie to wszystko pachniało. Tak dobrze nam było w Egipcie. Jak dobrze? Pracowaliście jak woły. Traktowano was jak zwierzęta. Jak dobrze? Do czego ty wzdychasz? Na co się oglądasz? Żona Lota. Bóg powiedział, nie oglądaj się, nie oglądajcie się. Musiała spojrzeć. Musiała spojrzeć. Za czym się oglądać? Za zepsuciem, za rozwiązłością, za grzechem? Do czego tęsknisz? Kiedy przychodzą trudne chwile w życiu chrześcijanina, nigdy nie wolno nam patrzeć wstecz. Nie patrz wstecz, tam nie znajdziesz inspiracji. Ja wiem i chcę to przed wami wyznać, że gdyby nie Boża łaska, ja dzisiaj bym leżał w rynsztoku. Gdyby nie Boża łaska, dzisiaj bym leżał w rynsztoku. Powiem więcej, jest na tej sali człowiek, który zwiastował mi Ewangelię, za co jestem mu wdzięczny i będę mu wdzięczny do końca życia, bo się podzielił ze mną największym darem, który sam posiadał. I do czego ja miałbym teraz wracać? Za czym tęsknić? Do rynsztoka? Do grzechu? Do brudu, do smrodu? Kiedy Jezus powołał swoich uczniów, czytamy, że szła za nim cała gromada. W pewnym momencie wielu z nich się zgorszyło. Jezus przychodzi do Piotra i zadaje mu pytanie. Mówi, czy także wy, czy i ty chcesz mnie opuścić? A Piotr powiada, Panie, dokąd pójdę? Dokąd pójdziemy? Dokąd pójdziemy? I to jest wyznanie dziecka Bożego. Panie, dokąd pójdę? Jeśli nie ty, to gdzie szczęście znajdę? Nie ma szczęścia poza tobą, tak jak powiada psalmista. Panie, nie ma szczęścia poza tobą. Moim szczęściem jest być blisko ciebie. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Uchwyćmy się żywota wiecznego. Trzymajmy mocno się nadziei. Ale autor listu do Hebrajczyków powiada coś więcej. Mówi, przeto i my, złożywszy siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. A więc powiada, że musimy jeszcze coś więcej zrobić. Mówi, trzeba złożyć wszelki ciężar, wszelki grzech, który nas usidla. To wszystko, co nam przeszkadza w naszym biegu. To wszystko, co jest zawadą, to wszystko, co jest przeszkodą, musimy rzucić siebie, wyrzucić ze swojego życia. Bo inaczej nie dojdziemy. Bo inaczej nie dobiegniemy do mety. Podróżując samolotem, linie lotnicze pilnują tego, żeby pasażerowie nie zabierali za dużo bagażu. Są określone limity. Oczywiście to jest zaniżone wszystko, bo jakby każdy brał tyle, co chce i ile ma ochotę, to co? To by samolot gdzie doleciał? To by nawet się z pasa startowego nie odbił. Czasami oglądamy pewne relacje, lot balonem, pojawiają się kłopoty. To co się robi? Balast. Balast zostaje wyrzucony. Tak samo robiono na okrętach, na statkach, kiedy Paweł próbował udać się do Rzymu. Czytamy o wichurze, o sztormie. I kiedy już tracili wszelką nadzieję, to zaczęli wszystko wyrzucać ze statku. Łącznie tam w Dziejach Apostolskich jest napisane, łącznie z osprzętem. Wszystko, co przeszkadzało, po to, aby przetrwać, po to, aby dopłynąć do celu. A miałem taki przypadek kiedyś obok mojego domu, niedaleko, słyszę hamowanie, pisk opon. Patrzę, co się dzieje, mówię, jakiś wypadek. Zaglądam, a tu jakiś mężczyzna na swoją kobietę, nie wiem, czy to była żona, czy nie żona. Jechali samochodem, zdenerwował się do tego stopnia, że zatrzymał samochód na środku drogi z otwartymi drzwiami i poszedł na piechotę dalej. Bo nie miał ochoty już dalej z nią jechać. Mówi, wolę na piechotę. W spokoju dojdę. Dojdę do celu. Coś mu przeszkadzało. I podjął pewną decyzję. Kiedyś rozmawiałem, już ostatni przykład z tej serii, kiedyś rozmawiałem z pewnym żeglarzem, opowiada mi różne historie. Potem mówi, no wiesz, to w tych rejsach takich dalekomorskich to różnie bywa. Mówi, to jest szkoła charakteru. Kiedy ludzie przez dłuższy czas przebywają w dwójkę, we trójkę ze sobą, ciężka praca, różne warunki, stres, to mi to jest szkoła charakteru. Niektórzy czasami nie wytrzymują i się różne rzeczy dzieją. Łącznie z tym, że ktoś kogoś tam za burtę wyrzucił, bo mu już nie odpowiadał i napisał w dzienniku pokładowym, że przyszedł sztorm i go zmiótł z pokładu. Bo przeszkadzał. I to jest to, co autor listu do Hebrajczyków mówi do wierzących wtedy i dzisiaj. Mówi, rzućcie siebie wszelki ciężar, który wam przeszkadza, który was usidla, po to, abyście mogli dojść do celu. Mówi, ciężar i grzech, to tak na chłopski rozum sobie to rozbroiłem. Ciężar niekoniecznie musi być grzech, ale to wszystko, co nam przeszkadza cieszyć się pełnią błogosławieństw Bożych. To są różne rzeczy. Czasami, tak jak słyszeliśmy, chorobliwe dążenie do władzy, które potem doprowadza do jakichś brudnych rzeczy. Nasze chore ambicje, nasze plany, które chcemy za wszelką cenę realizować. Teraz epoka komputerów. Dzieci, młodzież, nie tylko oni, przyklejeni nosem do monitora przez 9 godzin dziennie. Nie mają czasu ani siły po tym, żeby z Panem Bogiem porozmawiać, żeby przeczytać fragment ze Słowa Bożego. To wszystko przeszkadza, tego trzeba się pozbyć. Ale także mówi o grzechu, mówi, wyrzućcie ze swojego życia cały grzech. Cały grzech. I tutaj jest sprawa oczywista. Słowo Boże powiada, nic nieczystego nie ujrzy Królestwa Bożego. Rozmawiałem ostatnio z pewnym człowiekiem, mówi, ja tutaj tam jedną rzecz taką robię, to taki grzech, ale to... Taki, no to nie jest poważny grzech. Ja mówię, to ty chyba jesteś niepoważny. Mówi, nie ma poważnych i niepoważnych grzechów. Mówi, grzech jest grzechem. Gdyby ten grzech nie był poważny, to nie by był nazwany grzechem i Chrystus by za niego nie cierpiał na krzyżu. Pozbądź się tego ze swojego życia, bo będziesz cierpiał. Bo przyniesie to złe rzeczy. Ten grzech będzie się w twoim życiu potęgował. Wyrzuć to ze swojego życia. I autor listu do Hebrajczyków także w innym miejscu powiada, że z grzechem nie ma przelewek. To nie przelewki. Mówi, jeśli zakosztowaliście Bożej łaski, jeśli doświadczyliście dotknięcia Bożego Ducha, to macie żyć świętym życiem, bo inaczej ponownie krzyżujecie Chrystusa, bo inaczej depczecie to, co Chrystus na krzyżu uczynił. Rzuciwszy siebie wszelki ciężar i grzech, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. I ostatnia myśl. Którą chciałbym się dzisiaj podzielić. Znajduje się na początku kolejnego wersetu. Przeto i my, złożywszy siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. I dalej czytamy, patrząc na Jezusa. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Patrzmy na Jezusa. I co widzimy? Co zobaczymy, kiedy patrzymy na Jezusa, na Jego życie? Na to, przez co On musiał przechodzić. I autor dodaje, Patrzcie na Jezusa, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. I podkreśla znowu, przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Mówi, patrzcie na Jezusa. Jeśli przykład bohaterów wiary, tych mężów Bożych, tych ludzi, którzy szli wiernie za Bogiem, to za mało dla was, to spójrzcie na Jezusa, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Niech to będzie waszą inspiracją. Niech życie Chrystusa, to co On dokonał dla ciebie, dla mnie, niech będzie inspiracją, abyśmy nie upadali na duchu utrudzenia, abyśmy mogli staczać dobry bój wiary. Chrystus cierpiał. Chrystus był samotny. Był sponiewierany. Był opluty. Znosił bluźnierstwa. Po to, aby dać teraz siłę Tobie i mnie do tego, abyśmy mogli biec wytrwale, abyśmy mogli zdążać do celu. Po to, abyśmy mogli teraz czerpać z Niego siłę i moc do tego, aby przejść naprzód, aby nie oglądać się wstecz. Chrystus jest sprawcą naszej wiary. Inny przykład powiada, Chrystus jest autorem naszej wiary. To nie jest coś, co wymyślił sobie człowiek, co sami sobie wymyśliliśmy. Ludzie mają różne pomysły, różne idee, różne reformy, lepsze intencje, gorsze intencje. Ale nie zawsze, mimo czasami dobrych chęci, im to wychodzi. Ale jeśli Chrystus jest autorem czegoś, jeśli Bóg coś sprawia, to doprowadzi to do końca, jeśli tylko Mu na to pozwolimy. Autor powiada, patrzcie na Chrystusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Im bardziej obserwuję ludzi, im więcej się z ludźmi stykam, pracuję, to zauważam takie zjawisko, o którym kiedyś już wspominałem u nas w zborze, a mianowicie o tym, że każdy stosuje coś takiego jak spychologia, takie słowo się pojawiło, a więc zepchnąć coś na innego człowieka. A nie chce mi się, a zobaczę, czy sobie da radę. Różne mamy motywacje, czasami jesteśmy po prostu leniwi, czasami ogarnia nas strach, mówimy, niech to inni zrobią. I tak spychamy. I zauważyłem, że każdy to robi bez wyjątku. W mniejszym, większym stopniu, ale każdy jest tego winien. I też są tacy ludzie, którzy twierdzą, że Bóg przyszedł, stworzył świat i ten świat zostawił sam sobie. I teraz siedzi i patrzy i notuje plusy, minusy, tu źle, tu dobrze. Każe ludziom się trudzić, a sam palcem nie kiwa. Tak powiadają. Czy to jest prawda? Nie. Bo Chrystus sam przez to wszystko przeszedł. Przetarł nam szlak. Przetarł nam drogę. Wytyczył nam drogę. Po to, abyśmy my mogli po tej drodze iść. Abyśmy mogli tą drogą iść. A co więcej, On idzie tą drogą z nami. On idzie tą drogą z nami. Nie zostawił nas samych. I doprowadzi do końca, jeśli tylko okażemy się wierni, jeśli tego będziemy chcieli. Patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Staczajmy dobry bój wiary. Biegnijmy wytrwale. Trzymajmy się nadziei. Uchwyćmy się żywota wiecznego. Zdążajmy do celu. Zdążajmy do domu, do miejsca, które przygotował dla nas Wszechmogący Bóg. Do miejsca, które Bóg dla nas przygotował za sprawą ofiary swojego Syna Jezusa Chrystusa. Po to, abyśmy my mogli być uszczęśliwieni. Staczajmy dobry bój wiary. Staczajmy dobry bój wiary. Biegnijmy i dobiegnijmy do końca. Chciałbym zakończyć pewną historią, na którą niedawno się natknąłem. Historią wziętą z życia sportu. Dotyczy biegu, dotyczy maratonu. Kiedyś taki maraton się odbywał. Była to impreza międzynarodowa. 40 kilometrów plus trzeba było przebiec. Oczywiście w czołówce ci najlepsi, profesjonaliści. Po pewnym czasie większość już dobiegła do mety. Jednakże usłyszeli, że ktoś jeszcze biegnie. I faktycznie po długim, długim czasie na stadion, bo zawsze taki bieg albo przeważnie kończy się na stadionie, wtedy się kończył. Na stadion, gdzie już połowa świateł była wygaszona, wbiegł czarnoskóry biegacz, który gdzieś tam złapał kontuzję po drodze, miał zabandażowaną nogę, tą nogę miał zakrwawioną, ale dobiegł do końca, postanowił dobiec do końca. I potem ludzie przychodzą do niego i pytają się, dlaczego nie zrezygnowałeś? Zobacz, ile bólu dodatkowego ci to przysporzyło. Dlaczego nie zrezygnowałeś? Dlaczego nie dałeś sobie spokoju? Dlaczego nie wycofałeś się? A on powiedział takie słowa, które mnie bardzo poruszyły. Powiedział, mój kraj przysłał mnie tutaj nie po to, abym wystartował w tym biegu, ale po to, abym ten bieg ukończył. I nasz Bóg powołał nas do siebie, powołał nas do tego, abyśmy szli za Nim nie po to, tylko abyśmy wystartowali, ale po to, abyśmy doszli do końca i aby na końcu czekał na nas wieniec chwały, wieniec nagrody, aby czekał na nas Jezus Chrystus z otwartymi ramionami. I do tego jesteśmy powołani, aby staczać dobry bój wiary. Potrzeba nam wytrwałości. Nie jest napisane stocz dobry bój wiary. Staczaj. To jest coś, co trwa. To jest pewien trud, to jest wyrzeczenie. To nie jest stawianie babek z piasku w piaskownicy. Staczaj bój. To jest trud. To jest wyzwanie, to jest wysiłek. A do tego jeszcze apostoł Paweł daje dobry bój wiary. Dobry bój wiary. Przeto i my złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Amen? Amen. Powstańmy, poproszę zespół, żebyśmy zaśpiewali refren i potem wspólnie zechciejmy przyjść do Wszechmogącego Boga. Podziękujmy Mu za to, że nas powołał do tego, abyśmy osiągnęli życie wieczne. Podziękujmy Mu za to, że dał nam zbawienie. Podziękujmy Mu za to, że nie musimy być sami, że On jest z nami, że On przetarł nam szlak, że nas wspiera, że jest naszą inspiracją. Przeprośmy Boga, jeśli jest coś w naszym życiu, co nam przeszkadza, jeśli są ciężary, jeśli jest grzech, który nam przeszkadza iść za Bogiem, który powoduje, że zostajemy daleko z tyłu. Rzućmy to siebie i wyznajmy, że moim szczęściem jest być blisko Boga. Chcemy to dzisiaj wyznać? Amen.
Królowi wieku, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu. samemu. Cześć i chwała na wieki wieku chwała na wieki wieku chwała na wieki wieku.
Składamy podziękowanie. Składamy podziękowanie za to, że powołałeś nas do siebie, Panie. Za to, że doświadczyliśmy łaski w naszym życiu. Za to, że poszedłeś przygotować nam miejsce. Za to, że możemy iść za Tobą do celu, który nam wytyczyłeś. I Panie, teraz modlimy się o to, abyśmy mogli iść wytrwale. Panie, abyśmy mogli patrzeć przed siebie, Panie, abyśmy nie oglądali się wstecz, Panie, abyśmy starego człowieka, stare życie, Panie, zostawili za sobą, abyśmy nigdy do tego nie wracali. Panie, modlimy się, aby nikt ani nic nie przeszkadzało nam w naszym życiu, w naszej wędrówce do Ciebie, Panie, abyśmy mieli duchowe rozeznanie, Panie, abyśmy mogli być świętymi, Panie, jak Ty jesteś święty. A Panie, jeśli jest coś w naszym życiu, co nam przeszkadza być blisko Ciebie, co nam przeszkadza przylgnąć całym sercem do Ciebie, Panie, teraz chcemy to złożyć na Ciebie, Panie. Teraz chcemy prosić o przebaczenie, Panie. Teraz chcemy prosić o oczyszczenie, Panie. Teraz chcemy prosić o dotknięcie Twojego Świętego Ducha, Panie. Teraz chcemy prosić, Panie, o to, abyś zmienił nas, Panie, abyśmy to zostawili za sobą i nigdy do tego więcej nie wracali, Panie, abyśmy mogli skupić się na Tobie, Jezu Chryste, Zbawicielu. Abyśmy mogli wpatrzeć się w Ciebie, Boże. Abyśmy mogli czerpać z Ciebie, Panie, czerpać Twoje mocy, Boże. A tak, Panie, pozwól nam być inspiracją dla innych, Boże, aby tak jak my patrzymy na innych ludzi, tak jak patrzymy na Twojego Syna, aby inni także mogli czerpać z nas inspirację, Panie. Abyśmy byli zachętą, a nie zniechęceniem do tego, aby iść twardo za Tobą. I iść aż do końca, Boże. Bądź z nami, Panie. Dopomóż nam w tym. O to Cię błagamy. O to Cię prosimy. W imieniu Jezusa i w Duchu Świętym. Amen.